Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Aborcja wskazuje na brak wiary, że osoby obciążone jakąś nieprawidłowością mogą być szczęśliwe i realizować się, powiedział papież uczestnikom kongresu o katechezie dla niepełnosprawnych. 109 hiszpańskich klaretynów zamordowanych z nienawiści do wiary w czasie wojny domowej zostało wyniesionych do chwały ołtarzy. Tegoroczną specjalną nagrodę dyrektora Caritas Polska otrzymała siostra Urszula Brzonkalik, polska franciszkanka pracująca w Aleppo w Syrii. 21 października wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na serwis informacyjny. Katecheza a osoby niepełnosprawne to tytuł trwającego w Rzymie kongresu zorganizowanego przez Papieską Radę do Spraw Nowej Ewangelizacji. To temat bardzo ważny dla życia Kościoła w jego dziele ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej, powiedział Ojciec Święty, przyjmując w Watykanie uczestników tego spotkania.
Coraz większa świadomość godności każdej osoby, a zwłaszcza najsłabszych, doprowadziła do podejmowania odważnych starań celem integracji tych, którzy żyją z różnymi formami upośledzenia, aby nikt nie czuł się obcym we własnym domu. Jednak na płaszczyźnie kultury utrzymały się jeszcze postawy naruszające godność tych osób ze względu na przeważanie fałszywej koncepcji życia. Wizja często nacechowana narcyzmem i utylitaryzmem doprowadza niestety wielu do tego, że uważa się niepełnosprawnych za osoby marginalne, nie dostrzegając w nich wielokształtnego bogactwa ludzkiego i duchowego. Zbyt silna jest jeszcze w powszechnej mentalności postawa odrzucania tego stanu, tak jakby nie pozwalał on być szczęśliwym i realizować się. Dowodzi tego tendencja do zabijania nienarodzonych, obciążonych jakąś nieprawidłowością.
Ojciec Święty przypomniał też stałą troskę Kościoła o niepełnosprawnych i ich rodziny, zwłaszcza gdy chodzi o formację do życia chrześcijańskiego. Podkreślił, że trzeba umieć włączać takie osoby, zwłaszcza w niedzielną liturgię.
Nessun limite fisico e psichico potrà mai essere un impedimento a questo incontro.
Żadne ograniczenie fizyczne czy psychiczne nie będzie nigdy mogło przeszkodzić w tym spotkaniu, bo oblicze Chrystusa jaśnieje we wnętrzu każdej osoby. A ponadto bądźmy uważni, zwłaszcza my, szafarze łaski Chrystusowej, by nie popadać w błąd, jakim jest nieuznawanie konieczności mocy łaski, która płynie z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Formujmy przede wszystkim własnym przykładem katechetów umiejących coraz lepiej pomagać takim osobom, żeby wzrastały w wierze i dawały swój autentyczny, oryginalny wkład w życie Kościoła. W końcu pragnąłbym, aby coraz bardziej osoby niepełnosprawne mogły same być we wspólnocie katechetami, również swoim świadectwem, tak by przekazywać wiarę w sposób bardziej skuteczny.
In modo più efficace.
Pierwszym przedmiotem naszej duszpasterskiej troski winien być nasz brat w kapłaństwie, zgodnie z tym, co pisze święty Paweł, jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe, zachęcił Franciszek księży z papieskiego kolegium brazylijskiego. W skierowanym do nich przemówieniu zwrócił uwagę na 4 filary kapłańskiego życia: duchowy, akademicki, ludzki i pastoralny. Co zrobić, aby zachować między nimi zdrową równowagę?
Powiedziałbym, że najlepszym antidotum na niebezpieczeństwo zachwiania równowagi jest kapłańskie braterstwo. Tym, co najbardziej niszczy braterstwo między kapłanami, jest plotkowanie. Plotkarstwo to akt terrorystyczny, gdyż plotką rzucasz bombę, niszczysz drugiego, a ty odchodzisz sobie spokojny. Bardzo proszę, żadnego plotkowania. Nowa Ratio Fundamentalis dla formacji kapłańskiej, podejmując sprawę stałej formacji, stwierdza: pierwszą przestrzenią, w której rozwija się formacja permanentna, jest wspólnota kapłańska. Braterstwo stanowi podstawę tej formacji. Swoje źródło znajduje ona w święceniach kapłańskich, dzięki którym tworzymy prawdziwą rodzinę. Łaska sakramentu objawia się i przybiera konkretny kształt w najróżnorodniejszych formach wzajemnej pomocy, nie tylko duchowych, ale także materialnych.
Ojciec Święty zachęcił więc księży z kolegium brazylijskiego do wspólnej modlitwy, dzielenia radości i podejmowania wyzwań życia akademickiego, niesienia pomocy tym, którym bardziej doskwiera nostalgia, tak aby nikt nie został sam. Franciszek zwrócił także uwagę, iż wierni chcą i potrzebują widzieć, iż ich kapłani żyją między sobą jak bracia. Sprawa ta jeszcze jest ważniejsza w Brazylii, która doświadcza różnych wyzwań natury religijnej i społecznej. W Barcelonie zostało wyniesionych do chwały ołtarzy 109 klaretynów, męczenników za wiarę w okrutnych prześladowaniach w latach 1936-37 podczas hiszpańskiej wojny domowej. Po raz pierwszy beatyfikacja miała miejsce w słynnej bazylice Sagrada Familia. Mszy przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Angelo Amato, a koncelebrowali m.in. arcybiskup Barcelony, kardynał Juan José Omelia i przełożony generalny klaretynów, ojciec Matthew Vattamatam.
Nothing por, nie lękamy się, wołali mieszkańcy Barcelony po sierpniowym zamachu islamskim. Klaretyńscy męczennicy, niektórzy okrutnie torturowani, znaleźli siłę w wierze w Jezusa Chrystusa. Te ofiary przypominają nam, że w człowieku istnieje potężny antywirus, jakim jest miłość. Jedyną zemstą chrześcijanina jest przebaczenie nieprzyjaciołom. Chrześcijaństwo proponuje kulturę braterstwa, a nie wojny. Ci męczennicy zachęcają nas, abyśmy stali się ludźmi przynoszącymi wiosnę, zielonymi kiełkami nowego świata w Bogu, powiedział podczas homilii kardynał Angelo Amato, który przewodniczył mszy beatyfikacyjnej. Wśród klaretyńskich męczenników są kapłani, bracia zakonni oraz klerycy. Świadectwa ich męczeńskiej śmierci są wstrząsające. Byli nieludzko torturowani i zostali zabici bez żadnego wyroku. 70-letni Józef Rejszak był świadkiem profanacji kaplicy wspólnotowej w Sabadell. Przed śmiercią powiedział: jeśli to wy strzelaliście do mnie, to z serca wam przebaczam. Chcę umrzeć jak Jezus, który przebaczył swoim oprawcom. Z kolei Julian Villanueva został zmuszony, aby nago wykopać sobie dół, w którym został zastrzelony. Proszę Boże miłosierdzie, aby przyjęło moją krew za wasze zbawienie, powiedział przed śmiercią.
Świętowanie męczenników w kościele nie jest rewanżem, ale powtórzeniem dziś, tak samo jak i wczoraj i jak będzie jutro, niezmiennego prawa chrześcijan, miłości bez granic. Chrześcijaństwo proponuje kulturę pokoju i braterstwa, a nie wojny i podziału. Chrześcijaństwo nie hoduje kwiatów zła, ale kwiaty dobra. To słowa prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odnoszące się do beatyfikowanych dziś w Barcelonie hiszpańskich klaretynów. Na pytanie o przesłanie płynące z tej ofiary niewinnych kardynał Angelo Amato w wywiadzie dla Radia Watykańskiego odpowiedział:
Męczennicy klaretyni byli świadomi możliwości prześladowania i śmierci, bo sam Jezus powiedział: błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Oraz kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. I oni się nie bali, byli gotowi na najwyższą ofiarę, aby wykrzyczeć światu jeszcze raz, że dobro zwycięża nad złem.
W sanktuarium w Lisieux trwają obchody 20. rocznicy ogłoszenia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus doktorem Kościoła. Ich zwieńczeniem będzie niedzielna msza pod przewodnictwem papieskiego legata kardynała Paula Poparda. Przy tej okazji w sanktuarium zostaną złożone relikwie świętego Jana Pawła II. To właśnie ten papież zaliczył świętą Teresę w poczet doktorów Kościoła. Uczynił to, bo chciał, aby cały Kościół przyswoił sobie jej przesłanie dzieciństwa Bożego, uważa kardynał Paul Poupart, który na niedzielnych uroczystościach będzie reprezentował Ojca Świętego. Przypomina on, że to szczególne wyróżnienie francuskiej karmelitanki miało miejsce w kontekście przełomowych dla Kościoła Światowych Dni Młodzieży w Paryżu. Jan Paweł II chciał, by młodzi obrali świętość jako realny cel swego życia. Zdaniem kardynała Poparda, przykładu i wstawiennictwo świętej Tereski potrzebują też dzisiejsze młode pokolenia. Pośród niepewności współczesnego świata może ona nauczyć bezgranicznego zaufania do Boga, mówił kardynał Poupart.
Pomimo mej małości chcę oświecać umysły, mówiła święta Teresa. Miała pełną świadomość swej misji i powołania być miłością w sercu Kościoła. Jan Paweł II w liście apostolskim, którym ustanawiał ją doktorem Kościoła, wskazuje na jej przesłanie, aktualność, a także wielki wpływ na ludzi XX wieku. Podkreśla, że w tym, jak zinterpretowała i przyswoiła sobie przesłanie Ewangelii, ujawnia się geniusz kobiecy. Przypomina, że wiodła życie ukryte, kontemplacyjne, a przy tym okazało się ono bardzo płodne. Jan Paweł II zwraca też uwagę na jej młody wiek. Była młoda, a stała się mistrzem życia duchowego. Teraz wyruszam do Lisieux w imieniu papieża Franciszka, który prosił mnie, bym zapewnił wszystkich o jego duchowej bliskości i byśmy dziękowali Bogu za dar, jakim jest dla Kościoła Święta Teresa. Franciszek chce, by uczyła nas ona śmiałości i wytrwałości w głoszeniu Ewangelii, chodzenia tą małą drogą w zaufaniu, dziecięctwie duchowym, bo takiej postawy stała się ona świadkiem i nauczycielem.
Na najbliższą noc zaplanowano ekumeniczną modlitwę w protestanckiej katedrze berlińskiej za starożytne kościoły Bliskiego Wschodu. Wiąże się to z trwającą w stolicy Niemiec konferencją o przyszłości chrześcijaństwa w tym regionie.
Na zaproszenie Kościoła Ewangelickiego w Niemczech przybyli tam najwyżsi zwierzchnicy takich kościołów jak ormiański apostolski, koptyjski i syryjsko-prawosławny Antiochii oraz Indii. Stało się to okazją do spotkania z przywódcami grup politycznych wybranego ostatnio Bundestagu, jak i z przewodniczącym niemieckiego episkopatu kardynałem Reinhardem Marxem. Czterech najwyższych zwierzchników kościołów wschodnich przyjął też w swojej oficjalnej rezydencji prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Na spotkaniu mówiono o sytuacji różnych kościołów, zwłaszcza w Syrii, Egipcie i Turcji. Starożytne kościoły wschodnie należą do grupy wyznaniowej, która po Soborze Chalcedońskim pozostała wierna przedchalcedońskim sformułowaniom doktrynalnym.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie wręczono doroczne nagrody Caritas Polska. Wyróżnienia Ubi Caritas przyznawane są za wyjątkową wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych. Szczególnym uhonorowaniem dzieła miłosierdzia jest nagroda specjalna dyrektora Caritas Polska, którą przyznano w tym roku siostrze Urszuli Brząkalik, franciszkance misjonarce Maryi. Mówi dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki.
Siostra Urszula jest w Aleppo, w Syrii, w tym mieście, które przeżywa cały czas ogromną tragedię, w którym brakuje bardzo wiele podstawowych rzeczy do życia. Siostra Urszula włączyła się bardzo mocno w dzieła miłosierdzia, w dzieła pomocy tym bardzo biednym ludziom. Współpracuje z wszystkimi kościołami chrześcijańskimi, ale nie tylko, pomaga każdemu potrzebującemu.
Coroczna gala nagrody Ubi Caritas to ogólnopolska inicjatywa ekumeniczna Caritas Polska, prawosławnego Eleos i dwóch ewangelickich diakonii. Przypadający jutro Światowy Dzień Misyjny to okazja do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy, a tych na całym świecie pracuje 350 tysięcy, z czego 2023 to Polacy. Jak zauważa ksiądz Tomasz Atłas, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych w Polsce, Światowy Dzień Misyjny to także okazja do podziękowania za szereg inicjatyw misyjnych.
Myślę, że jest za co Panu Bogu dziękować, bo przede wszystkim inicjatyw jest bardzo dużo, a na te inicjatywy wierni Kościoła w Polsce wielkim, otwartym sercem odpowiadają. To znaczy, że są świadomi swojego miejsca w Kościele, swojego miejsca w tym dziele misyjnym.
Polacy okazują misjom ogromne wsparcie. Podczas ubiegłorocznej niedzieli misyjnej zebrano ponad 1 141 000 dolarów. W Polsce Światowy Dzień Misyjny rozpoczyna tydzień misyjny.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.